crucified sweating, jestli vezno, czego oczekujecie ode mnie. Ksiądz prosił o powiedzieć o zadaniach laikatu wobec Kościoła. Oczywiście to można też odwrócić, zadanie Kościoła wobec laikatu. Te dwie rzeczywistości ludzi właściwie są tym samym, dlatego że Kościół to laikat i Kościół to kler. To jest właściwie jakby jedno wspólne zadanie, ale życie ludzkie niesie cały szereg zobowiązań i czy człowiek chce, czy nie chce, różne zadania spełnia. Obowiązuje go bowiem życie na miarę człowieka, który rozumie odpowiedzialność za siebie samego, rodzinę swoją, parafię, czyli kościół swój, za ojczyznę i za swój stosunek do Stwórcy, Stworzyciela. Każde z tych zadań wymagałoby osobnego omówienia. Ja chcę się zatrzymać nad tym, co jest najbardziej zagrożone w moim odczuciu człowieka, który jest właściwie z tamtej epoki, ja żyję prawie 100 lat. I prześledziłam losy ludzi od poczęcia do śmierci, zarówno moich studentów, jak moich pacjentów. Dlatego myślę, że wybrać trzeba przede wszystkim omówienie tej odpowiedzialności, która wiąże się z duchowością człowieka. Ponieważ chodzi o to, żeby ludzie zarówno laicy w laikacie, jak wszystkie konsekrowane osoby rozumiały, co to znaczy duchowość człowieka. Wołaliście Ducha Świętego, ale to jest i tak, i nie, dlatego że Duch Święty jest, po prostu jest wszędzie. Natomiast wołać trzeba o dary Ducha Świętego, ponieważ człowiek powstaje z jednej komórki, nie bez powodu. Ponieważ już w tym momencie, kiedy człowiek stwarza tego małego jeszcze człowieka, już jest nakreślone jego zadanie. Po prostu zadaniem każdego człowieka, niezależnie od rasy, niezależnie od wieku, jest po prostu rozwój. Z tej komórki ma się co rozwinąć? Wszystko. Wszystko, kim jest człowiek. Ja reprezentuję antropologię Kościoła w ujęciu personalizmu świętego Jana Pawła II. Człowiek jest osobą, to znaczy jednością, ale jednością złożoną. W związku z tym rozwijać się muszą różne elementy człowieka po to, żeby ten człowiek scalił siebie samego. Składa się z bardzo wielu elementów osoba ludzka i ciało jest bardzo złożone i dusza jego jest bardzo złożona, a wszystko domaga się rozwoju. To jest obowiązek. Ponieważ brak rozwoju, czyli brak mądrości, jest faktem zaginionym. Masz obowiązek się rozwijać, ponieważ jesteś stworzony na obraz samego Boga, samego Ducha Świętego. Każdy. I dlatego trzeba określić sobie swoje zadania. Jeszcze pytanie moje, na ile Państwo znacie Kościół i jego nauczanie? Ponieważ życie mi pokazało, że ludzie, którzy są członkami Kościoła rzymskokatolickiego, konkretnie u nas, wcale nie znają nauki Kościoła o życiu, o człowieku i o Bogu. Znają bardzo powierzchownie i nie usiłują poznać więcej. Dlatego wcześniejsze zadanie laikatu to jest poznać, co ten Kościół, który jest prowadzony przez kler, przez ludzi wybranych, nie ma innych kapłanów. To jest zawsze elekcja Dei. Bóg wybiera tych, którzy daje władzę nad czym? Nad niebem. I jestem pewna, że każdemu tak zwanemu laikowi, czyli człowiekowi, który nie jest specjalnie poświęcony Panu Bogu, jakkolwiek żyje w sakramencie, więc należy w pewnym sensie też do poświęconych. Cały świat jest w rękach Boga. Ale Kościół od tego człowieka ma prawo wymagać, żeby ten, który został przez chrzest włączony we wspólnotę Kościoła, naukę Kościoła znał. Ksiądz Karol Wojtyła, profesor Karol Wojtyła, poeta Karol Wojtyła i papież Karol Wojtyła właśnie chciał tego, żeby ludzie poznali swoją tożsamość, tożsamość dziecka Bożego, bo stworzenie, które Stwórca stwarza, podnosi do wymiaru bardzo wysokiego. Pozwala nazwać się ojcem, nobilituje go swoim ojcostwem. Wszyscy Państwo jesteście dziećmi Ojca jednego, Boga Wszechmogącego, Stworzyciela wszech rzeczy i wszystkiego. Ale co wiecie o tym nauczaniu? Jedna z encyklik Jana Pawła II jest poświęcona temu, co będzie. Program. Program dla wszystkich ludzi na całym świecie. Ten święty papież dał jeden. Świadome dążenie do świętości. To świadome dążenie do świętości musi być prowadzone. Bo człowiek, stając się personą żywą, musi się dowiedzieć wszystkiego i o sobie, i o świecie, i o Duchu Świętym, i o Bogu. Kolejny rozwój, a równocześnie, proszę zauważyć, w Księdze Rodzaju mówi Pan Bóg do pierwszych rodziców, zabrania im owocu z drzewa poznania. Co wydaje się paradoksem. Dał im rozum, dał im duszę, która ma rozum, wolę i sumienie, a równocześnie zabrania poznawać. Dlaczego? Proszę Państwa, teraz wiek XXI daje dowód, dlaczego Pan Bóg zabraniał poznawać. Ponieważ człowiek nie ma umiaru i chce wszystko poznać, a nigdy nie pozna wszystkiego, bo nie jest Bogiem. I chęć poznawania wszystkiego jest pychą człowieka i grzechem człowieka przeciwko Bogu. Człowiek stworzenie musi uznać tajemnicę Boga, którego nie zna. I nie może poznać, bo gdyby poznał, musiałby być sam Bogiem. I nie może człowiek poznać, dlatego Pan Bóg przybliża siebie do człowieka przez swojego Syna. Żebyśmy mogli coś zrozumieć, bo stawszy się człowiekiem, Chrystus jest bliski człowiekowi i daje się zrozumieć i daje swoją naukę konkretną, ale tą konkretną naukę trzeba znać. Ksiądz Karol Wojtyła, zostawszy biskupem, miał jeszcze szansę uczestniczenia w Wielkim Soborze Watykańskim II, który prowadził Paweł VI, i po tym wielkim zgromadzeniu soborowym wydał dla świata dokument, który obowiązuje wszystkich ludzi należących do Kościoła. Dokument Pawła VI pod tytułem Humanae Vitae, czyli życie człowieka, właśnie uczy, jakie są zadania tych wszystkich osób, które są aktualnie na ziemi. Ponieważ człowiek ma za zadanie ziemię. Ale celem tego pobytu na ziemi jest wyłącznie niebo. Więc pierwsze zadanie człowieka rozumieć to, co zresztą stawszy się papieżem Jan Paweł II powiedział na spotkaniu z młodzieżą w Paryżu. To jest ten papież, który pierwszy wymyślił Światowe Spotkania Młodzieży i powiedział od razu na pierwszym zebraniu: pamiętajcie, że życie jest drogą i tylko drogą, niczym więcej. Drogą do nieba, bo człowiek nie jest stworzony dla ziemi, tylko dla nieba. To jest bardzo ważne, żebyście Państwo pamiętali, ponieważ człowiek czepia się ziemi, czepia się materii. A nie jest stworzony ani dla ziemi, ani dla materii, ale dla nieba. Więc trzeba, żeby ludzie należący do tego Kościoła, w którym jesteśmy laikatem, znali ten dokument. Po co? Po to, żeby wiedzieli, jak żyć. Humanae Vitae jest drogowskazem. Paweł VI był profetą, prorokiem, jak napisał ten dokument, który jest wynikiem jego przemyśleń, a także przemyśleń krakowskiego biskupa, który uczestniczył w stworzeniu tego dokumentu. Zresztą przedtem się poradził swoich teologów. No, sesja, która spowodowała, że dokument z Krakowa poszedł do Rzymu. Paweł VI się na tym oparł i jest dokument. Co z tego dokumentu, ja chcę Państwu w skrócie powiedzieć. Najpierw chcę zobowiązać, żebyście wszyscy przeczytali ten tekst jako zadanie domowe ze spotkania z starą kobietą, która uczy tego 70 lat. Bo ja nic innego nie robię, tylko przyswajam ludziom naukę świętego papieża Jana Pawła II. Otóż Paweł VI przede wszystkim daje tam właśnie rozdział, który się odnosi do tego laikatu. Przewiduje, że teraz, wtedy dokument jest 50 lat, teraz będzie 50-lecie tego dokumentu, ale jest dokładnie tak samo aktualny dzisiaj, jak był 50 lat temu. Pisze Paweł VI, nastała era rozwoju apostolatu świeckich, rozwoju tego laikatu, w której równi usługują równym, dzieci dzieciom, młodzież młodzieży, małżeństwo małżeństwu, siostry zakonne siostrom zakonnym, na każdym poziomie wszystkich ludzkich zadań stoi to, że mają przekonać, co to znaczy laikat, ma być apostolatem. To znaczy, że ma uczestniczyć w przekazywaniu faktu, że człowiek jest dzieckiem Boga i do Boga ma wrócić. Nie ma innych ludzi, tylko stworzenie przez Boga. I laikat ma uczestniczyć w tym, co jest zasadniczym zadaniem Kościoła, nauczanie. Świeccy muszą też. Dlaczego? Dlatego właśnie, że mają stać się tym Bożym laikatem. To znaczy mają znać Boże sprawy i realizować. A Boża sprawa realizowana przez laikat to jest rodzina. To jest zjednoczenie sakramentalne mężczyzny, kobiety z Duchem Świętym, z Bogiem, żeby przez pokolenia przechodziła ciągłość miłości i życia. Laikat jest po to, żeby stali się rodzicami, a rodzicielstwo jest współpracą z Bogiem Stwórcą. Bo człowiek zostaje stworzony nie tylko przez Boga i Ducha Świętego, ale chciał Bóg dać władzę swoją ludziom, daje im udział w twórczej mocy i nie stwarza sam nowych ludzi, tylko parę rodziców w niebie. A potem chce działać z ludźmi, z ojcem i z matką. Rodzicielstwo jest największą twórczością na świecie. Żaden człowiek nie stworzył niczego więcej, niczego ważniejszego, cenniejszego niż sam człowiek. I tu jest ta rola, która zmusza Boga, że daje ludziom czwarte przykazanie. Zrozumcie, że trzeba czcić ojca i matkę. Wszystko jedno, jacy są. Chłopak, który do mnie powiedział, nienawidzę ojca, ja mu odpowiedziałam, masz go czcić. Możesz sobie nienawidzieć, ale czcij go. Wie dlaczego? Bo uczestniczył w działaniu Boga samego, w dziele nowego stwarzania nowej osoby ludzkiej. Więc pierwsze to, co trzeba zapamiętać z dokumentu, to wy ludzie macie ten przywilej, że możecie działać z Bogiem razem, Duchem Świętym razem, o ile przyjmiecie wielki sakrament małżeństwa. Człowiek współczesny dzisiaj nie rozumie, co jest sakrament małżeństwa. Głupie młode osoby idą do ślubu tylko dlatego, że ona ma białą sukienkę i jest orszak i jest taka tradycja. I właściwie nie jest całkiem ważne, albo przyjdzie, albo nie jest. Rolą laikatu jest pokazać wielkość sakramentu małżeństwa, bo to jest sakrament laikatu. I dlatego żaden ksiądz nie może być specjalistą od małżeństwa. Nie może się znać na małżeństwie. Nie może rozumieć. A jeśli się zna, to poprzez grzech, bo to nie jest jego działalność. Ksiądz ma znać, jakie są cele ludzi, których Bóg powołał do rodzicielstwa. celem ojca i matki jest przekazać dzieciom treść, że dziecko ma duszę, a dusza to jest to miejsce, w którym w człowieku mieszka Duch Święty. W każdym człowieku bez grzechu w tej chwili jest Duch Święty. Ale Karol Wojtyła nauczał, że ciało ludzkie stworzył Pan Bóg, a nie diabeł. Ciało jest święte. Ciało ma swoje przywileje i swoje prawa wpisane w naturę ciała. Ciało jest materialne. I te prawa, które nazywamy prawami natury, to są prawa Stwórcy, bo naturę stworzył Stwórca. I człowiek ma słuchać praw natury, bo przez prawo natury przemawia Bóg. Przemawia też bezpośrednio, podyktował 10 przykazań. Więc ta rola lejkatu to jest to, żeby ludzie świeccy znali dokładnie naukę Kościoła o tym, czym jest małżeństwo, czym jest rodzicielstwo. I jest prawdą, że każdy człowiek ma prawo być ojcem albo matką. Nieprawda. Wyłącznie wybrani przez Boga. A wszyscy inni niewybrani nie mają prawa do ciała człowieka, bo ciało ludzkie jest potrzebne wyłącznie dla rodzicielstwa, dla życia nie jest potrzebne. Jest potrzebne do tego, żeby było następne dziecko. I dlatego jest mężczyzna, żeby był ojcem. I dlatego jest kobieta, żeby była matką. I ci wybrani przez Boga mają prawo do używania ciała tak, jak Stwórca chce. To znaczy za uczestniczenia w tym, żeby był nowy człowiek, muszą się zjednoczyć. Nikt inny. Proszę Państwa, laikat ma za zadanie nauczyć ludzi, wszystkich, świętości dziedzictwa i świętości małżeństwa. I to nie jest prawda, że tylko księża i klerycy mają obowiązek celibatu. Nic podobnego. Wszyscy mężczyźni, którzy nie są żonaci, nie złożyli wielkiej przysięgi w kościele, nie mają prawa dotknąć żadnej kobiety. I żadna kobieta nie ma prawa do swojego ciała, które stworzył Bóg. I w tym ciele stworzył jej osobny pokoik dla dziecka. Osobny narząd, który można wyrzucić, ona żyje. Ja miałam koleżankę w szkole, która zachorowała, jak była w trzeciej klasie i wycięli jej narząd rodny, żyła do niedawna, dopiero niedawno umarła. To nie jest narząd dla kobiety, ani do zabawy faceta. To jest narząd, który Bóg stworzył dla siebie i tam, w tym miejscu świętym, działa Duch Święty. Bo gdzie się człowiek powstaje? Skąd się wziął? Pan Jezus mówi, że głupi nie wierzy w Boga. Oczywiście. Tylko człowiek mądry rozumie, że musiał być Stwórca, skoro On jest dowodem na istnienie Boga, jest istnienie świata, istnienie ludzkości. Każdy człowiek jest dowodem, że go Pan Bóg stworzył. I teraz ten człowiek, który ma za zadanie być ojcem i matką, ma to realizować w sposób święty. Proszę Państwa, ksiądz proboszcz świetnie wie, ile ludzi przekracza tę najważniejszą chwilę, które ma być zjednoczenie ojca i matki z Duchem Świętym, żeby mogło być dziecko, i zaczynają działania cielesne bez prawa od Boga danego. Idą do udarza wcale nie nowożeńcy, tylko rodzice dziecka już poczętego w grzechu. ludzie gwałcą Boga, wymuszając dziecko przed ślubem. Najcięższy grzech, jaki sobie można wyobrazić, gwałcą Bogu i gwałcą Boga w tym, że albo odrzucają dziecko, zawijają dziecko, które Pan do kim dał, albo odrzucają Boga, wymuszając dziecko, które oni chcą zrobić in vitro. Śmiercelne grzechy gwałtu stworzenia na Stwórcy. To laikat ma bronić świętości Boga na ziemi. To ludzie świeccy mają mówić dokładnie, że są dziełem Boga, że wrócą do Boga i zamiast bać się śmierci, przygotować się do tej śmierci, która jest przejściem do domu Ojca. Pan Jezus mówi, w domu mego Ojca mieszkań wiele, że twoje mieszkanie dla ciebie przygotowane będzie pustce, bo ty trafisz do piekła. Celem wszystkich ludzi poczętych przez Boga, bo wszyscy przez Boga poczęci, jest niebo. Pan Bóg stwarza człowieka dla szczęścia tu na ziemi i do szczęścia wiecznego. Więc to jest jeden element, który zawiera w sobie ten dokument Humanae Vitae, którego jubileusz 50 lat będziemy mieli w następnym roku, w 18. Drugi element, który trzeba zauważyć, był aktualny wtedy, jest aktualny dzisiaj, to jest rozdział z Humanae Vitae, gdzie Paweł VI pisze, że nastała potrzeba szerzenia klimatu czystości. 50 lat temu, teraz jest jeszcze większa potrzeba, bo teraz jeszcze większe zagrożenie, bo teraz nie ma czystości, nie ma dziedzictwa. Jest cywilizacja, która preferuje cudzołóstwo. Młodzież dzisiaj to nie jest młodzież dziedzicza. To są ludzie, którzy grzeszą cudzołóstwem, bo nie są ani mężem, ani żoną, tylko się bawią seksualnie. A cóż to jest seks? Nic takiego nie istnieje. To jest łacińskie słowo płeć. Jest mężczyzna i kobieta, ale nie ma żadnych specjalnych narządów seksualnych. Narządy są rozrodcze, a seksualne jest całe ciało, czyli męskie albo kobiece. I tym ciałem nie wolno się bawić. I to ciało jest stworzone do wielkich rzeczy. Ma przekazać miłość i ma przekazać życie. I ludzie, którzy żyją z Duchem Świętym w małżeństwie sakramentalnym, pokazują sobie miłość tym, że mogą się tak bardzo zjednoczyć, że stają się jednym ciałem i tak bardzo być ważnym, że uczestniczą w powstawaniu nowego człowieka. To zresztą jest źródłem radości, bo macierzyństwo i ojcostwo to jest przywilej, bo człowiek jest kochany przez swoje dzieci i może być kochany przez swoje dzieci, wnuki, prawnuki, przez cały naród, bo przez to wstaje miłość na świecie. Człowiek jest stworzony z miłości dla miłości. Otóż klimat czystości niszczą dzisiaj ludzie dorośli, laikat, niszcząc młodych ludzi. Bo dlaczego cudzołożą dzieci? Ja w poradni mam, proszę Państwa, matki 13-letnie, ojców 17-16-letnich. Może się od dorosłych uczy grzechu śmiercelnego i tak żyje. Nieszczęsna. Katastrofa jakaś, spadło, jakaś bomba, jakiś człowiek chory i spowodował potworne rzeczy, albo prawo natury strzelił piorun w kogoś, albo zatopił. Umiera człowiek nagle. No i co? uczył Karol Wojtyła, święty Polak, święty papież, że człowiek staje się taki, jaki jego czyny. Czyny swoje ciebie tworzą. Skłamałeś raz jeden, drugi jesteś kłamcą. Zrobiłeś dobry czyn raz, drugi jesteś dobrym człowiekiem. Młodość jest okresem poznawania, poznawania także czynów. Ale dziecko poznaje czyny, obserwując dorosłych. To dorośli myślą swoje dzieci. To rodzice, którzy nie mają sakramentu, demoralizują swoje dziecko, które jednak puścić ta rodzina bez sakramentu na lekcje religii do pierwszej komunii świętej. Ja uczestniczyłam w tym roku do pierwszej komunii świętej naszego prawnuka w kościele niedaleko tutaj i patrzyłam, że połowa rodziców przystępuje do komunii świętej, połowa nie. I teraz te dzieci i rodziców, którzy nie przystępują do Komunii Świętej w tym wielkim dniu, jak on, to dzieciak, dostaje Boga do swego serca, to przecież jest rozdarte to dziecko. I nie wie komu wierzyć, czy to Stusiowi, co nie chodzi do kościoła i nazywa się ateistą, czy księdzu, co nauczył, czy na ołtarzu. Dziecko jest ogłupione, zniszczone przez rodziców. Zadaniem laika to jest uświęcić świat, a zadaniem kleru jest otworzyć niebo dla grzeszników. Grzesznikami jesteśmy wszyscy. Święci to są nawróceni grzesznicy. Tylko Matka Boska jest wolna od grzechu. Więc zadaniem laika to jest uświęcić ten świat. I proszę Państwa, nie koniec z tą encykliką. To jest genialny dokument. Paweł VI zwraca się osobnym rozdziałem do biskupów i poleca im, że w duszpasterstwie na pierwszym planie ma być rodzina, bo przez rodzinę idzie świat, przez rodzinę powstaje Polska i parafia polska i naród polski i historia Polaków. Przez rodzinę ludzkość istnieje. Więc nakaz ten nie wszyscy biskupi wzięli do serca. Wziął Jan Paweł II, wziął biskup krakowski i całe życie zajmował się rodziną, świętością rodziny i nauczał o tym, że każdy człowiek może być święty, bo świętość ma być na co dzień. Świętość ma być sposobem życia chrześcijanina. Tylko takie wasz zadanie, bądź święty. Ale to się nie robi samo. Za darmo dostałeś ciało, wszystkie części wspaniałe, ciało ludzkie wspaniałe. Za darmo dostałeś życie, za darmo dostałeś swój naród, do którego należysz, za darmo jakiś kawałek ziemi, piękny, gdzie mieszkasz. Wszystko za darmo, ale świętość jest ci zadana. Ty sam musisz wypracować swoją świętość. A ty co, swoja dasz się z czego? Otrzymywaj swoje 70 lat prowadzę poradnie małżeńską. Wysłuchałam tysiące godzin, co mówią ludzie w poradni małżeńskiej. Zwykle częściej wcześniej przychodzi ona i 3 godziny opowiada co? Grzechy swojego męża. I mówię, proszę Pani, ale może Pani najpierw mi powie swoje grzechy. Bo to, że dzisiaj się kłócicie i rozwodzicie, to nie jest tylko męża, żona, to jest wasza sprawa. To nie jest tylko grzech męża czy grzech żony. To jest ich wspólny grzech. Nie zbudowali świętości małżeństwa, nie zbudowali miłości małżeństwa, nie zbudowali tego, co Karol Wojtyła, który swoje nauczanie oparł o tą chwalę widzę w swojej encyklice Familia jest konsorcją o małżeństwie, mówi o jedności małżonków, o communio personarum. Ma być duchowe zjednoczenie tych dwojga, mężczyzny i kobiety. I to nie jest prawda, że aborcja, zabijanie dziecka, to jest sprawa kobiety. I dyskusja w Sejmie, nie w Sejmie, u polityków, głupia dyskusja, czy karać, czy nie karać kobietę, jest błędem, bo żadna kobieta nie miała nigdy dziecka i nie będzie miała. Dziecko nie jest dziełem kobiety. I żadnie kochane, które mówią moje dziecko, ja mówię, kochaneczkę, skąd działać to dziecko, jak to twoje dziecko? Nie istnieje twoje dziecko. I to są wasze dzieci. Para ludzi ma dziecko, a nie kobieta. I ma kobieta dziecko nie dlatego, że ona coś zrobiła, ona nic nie zrobiła. Ona była głupia, że wpuściła faceta do swojego narządu, który Karol Wojta nazwał sanktuarium życia. Ją nazywa strażniczką życia. Ona dostała dziecko od mężczyzny i od Boga. Mogła wcale nie chcieć, wcale nie wiedzieć. No jest bezradna, spadło na nią dziecko. Wulgarnie sobie zrobił jej bachora. To nie chłopak rodzi dziecko. Chłopak popełnia grzech, krzywdę straszliwą. Dla swojego dziecka, dla swojej dziewczyny, dla swoich rodziców, dla jej rodziców. Bo ja wiem, że matki płaczą, że syn ma dziecko przed ślubem. Cierpią rodzice, patrzą co rodzą dzieci. Ale dzieci robią to, czego się nauczyli od dorosłych. Dzieci są niewinne. Więc jest problem. Karol Paweł VI zobowiązał biskupów do księży. Pisze nie tylko tak, jak do biskupu daje nakaz. A księży mój, błagam was, zajmijcie się rodziną. Każda parafia ma obowiązek dać wszystkie rodziny, co się z nich dzieje. I właśnie apostolat świeckich to ekspertami od świętych małżeństw mają być małżeństwa, które w parafii mają znać. Małżeństwa niesakramentalne i nimi się zająć, bo tylko oni są specjaliści od małżeństw. Karol Wojtyła uczył, że żaden ksiądz nie może być ekspertem od małżeństwa, ale może być parafii para, kilka par, kilkanaście par, o których proboszcz już wie, to są ludzie dojrzali, święci, przystępują codziennie do Komunii Świętej, tylko oni się zajmą tymi, którzy tego nie robią. To jest zadanie laikatu. Ekspertami od małżeństwa muszą być same małżeństwa, ale muszą dać naukę o małżeństwie, poznać wszystkie dokumenty Kościoła i Pawła VI, i Jana Pawła II, i życiorysy świętych małżeństw. Na pierwszym spotkaniu Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, której my z Bożym byliśmy członkami, ja powiedziałam do Ojca Świętego, że proszę, żeby kanonizował jakąś parę razem, męża i żony razem na ołtarze, bo do tej pory to ja znałam różne święte wdowy, świętych wdowców, ale razem świętych nigdy nie widziałam. No teraz jest kilka takich procesów, są rodzice małej Tereski tam różne, ale powiedział mi wtedy do Ojciec Święty, znajdź taką parę, co ja ci ją kanonizuję. Nie znalazłam takiej pary. Potem znaleźli parę, którą rzeczywiście kanonizował, ale ja za się nie jestem zadowolona. Ja mówię nie. A dlaczego nie? No bo to była para, która miała 3 synów i córkę. 3 synów zostało księżmi, córka zakonnicą. Ja mówię, no bo byłby koniec ludzkości, jakby wszyscy tak. To nie sztuka umrzeć do nieba, ale chodzi o to, żeby wnuki, prawnuki, prawnuki. Bo Pan Bóg chce, żeby ludzkość była. Więc para małżeńska ma mieć nie dziecko, nie parkie chłopczyk, dziewczynka i koniec, tylko dzieci. Idźcie, napełniajcie ziemię. Jedynakiem nikt nie napełni ziemi. Teraz, żeby Polska istniała, to każda para musi mieć 4 dzieci, najmniej. No można ewentualnie oddać sąsiadom, jak sąsiad będzie miał 7 dzieci. Ale ja chcę, żeby był naród polski. Bo może nie zależy, nie zależy. I Ojcu Świętemu zależało od wypatrzniosa. Bo jeszcze są zobowiązania wobec ojczyzny, to nie jest prawda, że to jest nieważne. On mówił, ojczyzna, matka nasza, ukochana matka nasza, ziemię całą. Więc masz zadania wobec siebie samego, swojej parafii, swojego narodu, no i swojego Boga. A co z Bogiem, jak nie rozumiesz Boga? Ale mówią, święci piszą, kocham Boga. Ja mam zawsze zastrzeżenie, ja mogę powiedzieć, kocham Boga. Ja mogę powiedzieć, chciałabym kochać, ponieważ Boga się nie osiąga, ale On uczy. Co uczy? No w kazaniu na górze. Uczy, że kochanie Boga to jest kochanie każdego, kto od tego najmniejszego, co potrzebuje. I pokazuje Pan Jezus, kto pójdzie do piekła i kto pójdzie do nieba. Wylicza dokładnie. I to jest bardzo ciekawe kazanie. Bo nie mówi tam Pan Jezus, że pójdzie do nieba, pójdziesz, bo się bardzo modliłaś. Wcale nie. W ogóle nie wspomina o modlitwie, tylko mówi, nakarmiłaś głodnego, okryłaś takiego, co mu zimno, odwiedziłaś więźnia, odwiedziłaś chorego, tylko czyny. I tego właśnie nauczał Jan Paweł II. Stajesz się taki jak twoje czyny, a czyny wasze was sądzić będą. To już Pan Jezus mówił, Jan Paweł II powtarzał 100 razy. I dlatego potem mówił, uczcie się czego? Uczcie się kochać, żeby czyny wasze były czynami dobrymi, świętymi uczynkami. Jeszcze jest rozdział z Humanewice, który chcę powiedzieć, bo zależy mi na tym, bo do tego mnie zobowiązał Ojciec Święty jeszcze jako biskup krakowski. Jak wrócił z soboru, jak powstała Humanewice, to biskup Karol Wojtyła z miejsca zarządził wszystkim biskupom spotkanie na temat Humanewice. Ja i ksiądz biskup Smoleński chodziliśmy od parafii do parafii, żeby spotkać się ze służbą zdrowia, z wszystkimi lekarzami, żeby się dowiedzieli o dokumencie Humanewice. Dlaczego? Dlatego, że ksiądz i lekarz muszą razem pracować. I każdy kapłan musi mieć swojego lekarza i każdy lekarz wierzący musi mieć swojego księdza, bo pracują na tym samym podmiocie. Człowiek jest cielesny i duchowy. Ksiądz coś wie o duszy, lekarz coś o ciele. Ksiądz mało wie o ciele i nie musi wiedzieć, jak działa trzustka, nie jak działa macica, natomiast wie, co, jak działa Duch Święty, jak działa dusza. A muszą razem działać. I dlatego on mnie zobowiązał. I dlatego, proszę Państwa, ja mam poczucie winy, ponieważ 100 razy powtarzał Jan Paweł II, przed tym Karol Wojtyła stworzył się mocny związek lekarzy katolickich, żeby zapanowali nad opinią publiczną. Nie stworzyli. Jest parę osób jako Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich, ale zarówno Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich polskich, europejskich i światowych. Nawoływał Paweł VI, żeby się zająć służbą zdrowia. Dlaczego? Dlatego, że teraz medycyna pcha małżeństwo do piekła. Wszystkie zbrodnie, które popełniają małżeństwa, to albo lekarze, albo tak radzą lekarze. Teraz doszli do tego farmaceuci, bo figułkę wymyślili. To jest grupa ludzi, która przez wieki cieszyła się wielkim uznaniem. Lekarze byli uczciwi. Etyka Hipokratesa jest dokładnie taka sama jak katolicka, bo prawda jest jedna. I byli wspaniali lekarze, święci lekarze i dalej są, tylko nie są w większości. I chodzi o to, żeby opanować, ponieważ lekarz niewierzący, lekarz ateista krzywdzi ludzi, daje taką radę, weź antykoncepcyjną figurkę. Zabij dziecko, zabij starego. Manewrują małym dzieckiem, jeszcze nie urodzonym. Manewrują komórką, która jest potrzebna dla dziecka, męską czy żeńską. Ba, kupują, handlują tymi komórkami. Medycyna jest pełna zbrodni. Ja jestem ofiarą zbrodni, którą popełnili lekarze w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. 74 polskie dziewczyny zostały poddane eksperymentom, w czasie których część umarła, potem w niej rozstrzelane. To było dzieło lekarzy. Lekarze mogą być wspaniali, święci. Ja miałam okazję znać świętych lekarzy. Aktualnie znam świętych lekarzy. Znam świętego lekarza, który... Nie wie, że jest święty, ja wiem, że on jest święty, obserwuję go całe 70 lat. I z kolei wiem, co robili moi koledzy nieświęci. I miałam, teraz jestem od 5 lat ciągle pacjentką i obserwuję służbę zdrowia, obserwuję masowo pielęgniarki i lekarzy i serce mnie boli. Bo on chciał, żeby służba zdrowia była święta. On to znaczy, on powiedział. Więc rola laikatu, proszę Państwa, jest olbrzymia. I nikt nie jest wolny od tego. Każdy ma działać. A wy zamiast się zajmować szerzeniem Królestwa Bożego, laika schodzący do kościoła, to się zajmujecie rzeczami. Oczywiście są rzeczy i ważne, i nieważne, ale na pierwszym miejscu muszą być te najważniejsze. Najważniejsze pytanie, czy jesteś w stanie łaski. Bo jeżeli ty masz grzech śmiertelny, to ty się stajesz automatycznie wojskiem diabelskim. Karol Wojtyła, biskup, nie wahał się mówić, że diabeł jest osobą inteligentniejszą niż człowiek. I człowiek nie wygra z diabłem. To wy ludzie, zamiast walczyć z diabłem, walczycie między sobą. I są wierzący, niewierzący. Ja byłam świadkiem, jak w jednej parafii wszyscy katolicy, działacze, którzy wydają pismo, kłócili się o to, jaki tam program. Kłócili się między sobą tak, jak mamy dzieci. Tam, gdzie kłótnia, zawsze jest diabeł. O diabeł dzieli. Więc ja sobie zdawać sprawę, że świat jest w rękach diabelskich. Zresztą Pan Jezus to powiedział. Moje królestwo nie jest z tego świata. I kazał się modlić, przyjdź królestwo Twoje. I właśnie królestwo tego świata może przyjść na ten świat, jeżeli do tej działalności włączy się laikat. I to jest, proszę Państwa, moja mowa dla Was. Rola laikatu taka jest wielka, wspaniała i tak źle realizowana. Oczywiście na szczęście nie wszyscy, a ale chodzi o to, że ma być większość. Dlaczego? Dlatego, że większość może objąć ręce ster i może prowadzić cały naród. Mniejszość nie może. A jest głosowanie polityczne do parlamentu. Ludzie, no przecież jest oczywiste, że trzeba głosować na tych, co nie zawijają, co wierzą w Boga, co są uczciwi, a nie kłócić się między sobą. I o co się kłócą? A się kłócą, bo są takie święta albo inne święta. Oczywiście powariowali ludzie. Była cała walka o Chrystusa Króla. Ja nie rozumiem. Mówię, ludzie, przecież od mojego dziecka śpiewaliśmy Chrystus Królem. O co wy się kłócicie? Wy się walczycie z diabłem, a nie między sobą. Katolicy, którzy mają ileś partii, ileś tytułów, ileś... No ludzie, trzeba zjednoczyć ten naród. I to jest zadanie laikatu. Dziękuję Państwu za posłuszne słuchanie. Pośpiewajcie jeszcze, a ja sobie wrócę do mojego męża, który jest całkiem sam. On bardzo nie lubi być sam. On chce być ze mną cały czas. Proszę się wysilić i zacząć czytać dokumenty Kościoła. Jan Paweł II napisał do Was list do rodzin. Łatwy dokument, który każdy może zrozumieć. Do kobiet napisał 5 encyklik, żeby zrozumiały, kim są, nic nie rozumieją. Ja mam koleżanki lekarki. Nie znam ani jednej lekarki, która by przeczytała choć jedną encyklikę. Pani z wyższym wykształceniem, z tytułem profesora, docenta, adiunkta i tak dalej. Wykształceni ludzie, a mają wiedzę o etyce Kościoła katolickiego poniżej dziecka od pierwszej komunii świętej. Bo dziecko nauczone przez katechetkę wie, co jest grzech, a cofa to jest 30 lat i nie wie, co jest grzech. Więc dokształćcie się i proszę tak, przynajmniej jeden dokument dla kobiet. Dla kobiet napisał Jan Paweł II piękny list. Nazywa się list do kobiet, w którym napisał piękne zdanie o tym, że kobieta ma geniusz serca. Geniusz serca to nie jest geniusz intelektualny. To nie znaczy, że jest mądrzejszy od mężczyzny. Tylko to znaczy wrażliwość serca, dzięki czemu kobieta czuje rzeczy, których mężczyzna się musi nauczyć, a ona już wie. Ona ma intuicję serca. Ale nie chcę robić ankiety i zapytać, które panie przeczytały już ten list do kobiet. W każdym razie, jak macie wspólnotę, która się spotyka, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kolejne dokumenty polskiego świętego papieża tutaj analizowane były. Po kolei. No to jeden ksiądz powiedział mi, że ten pani papież, bo ja powiem drugi, to jest mój papież, nie wasz. To pięć dokumentów napisał do kobiet, a nic do mężczyzn. I mówię, o nie, panowie, jest dla was list o świętym Józefie. Tylko wy nie lubicie świętego Józefa, bo nic nie stworzył, nic nie zrobił, cicho siedział, nie gadał, tylko bronił kobiet i dzieci. Więc jest niepopularny i bardzo ciekawy. Ja jak piszę autografię, bo ludzie nie wiem dlaczego też ja nie chciałem te książki podpisywać, to zauważyłam, że w ogóle teraz rodziny nie chcą dziecka świętym imieniem świętego Józefa. Różny Arkadiusz, Jarosław, Bobrzyco, Ireneusz, jakieś takie, a święty Józef nie. Dlaczego? A no właśnie, nic nie robił. Nie był wielki, nie miał tytułów, nie miał pieniędzy. No właśnie, ale był opiekunem. Pan Jezus mówi, nie przyszedłem rządzić, tylko służyć. Więc mężczyźni nie lubią świętego, który nie pozwala im rządzić. Więc proszę bardzo, zadanie domowe, list do rodzin wszyscy, list do kobiet, kobiety, panowie też mogą przeczytać, ale tak oni wolą do internetu włożyć, bo teraz jest zabawka, prawda, znika człowiek, jest maszyna. I słuchajcie, tak ogłupieni jesteście maszyną, że już nikt nie umie rozmawiać. Przedszkolaki nie umieją się bawić, każdy w swojej komórce siedzi. A przecież kontakt człowieka to jest patrzę sobie w oczy, widzę jak reagujesz, jesteś koło mnie. Ja mam szkatułkę, gdzie mam listy pisane ręką kochanego człowieka. Teraz nikt nie pisze, parę głupich słów SMS-y posyła. Teraz z pokoju do pokoju kłócą się maszyną. Ogłupieni maszynami. Słuchajcie, rozwój techniki, ja nie neguję. Ja urodziłam się wtedy, kiedy się chodziło ze świeczką, nie było tego światła. Nie było samochodów, nie było samolotów, nie było telewizji, ale ludzie byli dobrzy. Ludzie na ulicy się uśmiechali, pozdrawiali, a teraz ulica jest wroga. Moja przyjaciółka, starsza pani szła, podleciał chłopak, wyrwał je torebkę i poleciał, okradł starą kobietę. Teraz ludzie się kłócą, teraz ludzie się obrzucają strasznymi słowami. Ulica jest wroga, ludzie są wrogiem. A za mojej młodości mnie wszyscy kochali. I z domu, i w szkole, i na ulicy, i harcerskie, i moi nauczyciele, i moje koleżanki, i moi sąsiedzi. Ludzie się kochali. A teraz są obojętni. Karol Wojtyła powiedział, że jest znieczulica społeczna. Znieczulica społeczna. Więc takie zadania wam zostawiam. No. Poczytać.
Pani profesor, jeszcze nie czekajcie, czekajcie. Usiądźcie spokojnie, spokojnie, jeszcze usiądźcie. Zaraz zaśpiewamy sobie tutaj coś. Tam u pana Baćka jest kilka tutaj pozycji pani profesor. Uczcie się kochać, samo życie, te już wspominane beskidzkie rekolekcje, również
na młodzieży Eros et Juventus.
Jeden pokój i film. Właśnie Duszka.
Moja autobiografia.
Jeżeli kogoś będzie to interesowało, to u pana Baczka tam ten aulą będzie można sobie nabyć. Pani profesor, jeżeli ktoś sobie będzie życzył, pewnie złoży autograf, tak? Jest tu opis. Nie zaśpiewajmy teraz, a jeszcze taka jest rzecz, czy pani profesor zechce odpowiedzieć nie więcej tylko na 3 pytania z sali, żeby to tak było właśnie, że...
No nie, nie.
Dobrze, więc ale słuchajcie, nie jakieś banalne pytanie, tylko konkretne pytanie, ja nie będę weryfikował, albo może jak ktoś chce, to może kiedy za Mariusza poproszę, żeby on zweryfikował, czy
jak takie... coś bardzo trudnego chce się dowiedzieć, to
żeby zweryfikował, czy to się nadaje. Nie tam nawet ile pani profesor ma lat, czy to, czy tamto, tylko konkretne pytanie. Nie teraz śpiewamy. Tak. Można do weryfikacji, czy to pytanie się nadaje. Oddać mu to.
Kto śpiewa?
Proszę bardzo, jest jakieś pytanie? Proszę bardzo. To ja tutaj dam mikrofon, żeby...
Panie profesor, moje pytanie jest następujące. Jak pani profesor dostrzega obecnie samo podejście do ślubu, a dokładnie, gdy pani młoda jako kandydatka na żonę podchodzi do ołtarza. Wcześniej pani młoda szła do ołtarza jako anioł, a dziś i niestety ja to dostrzegam jako pokuszenie i nawet do księdza.
Co powiedzieć? To jest co ci dać?
Powie pani doktor na to pytanie?
Nie, bo nie wiem, co powiedziałeś.
Chodziło, myślę, że chodzi o to, czy że pani młoda idzie teraz źle ubrana. To
znaczy,
że przedtem szła jak anioł, a teraz idzie jak na pokuszenie do ślubu, do ołtarza.
A co on chce?
Bardzo wie, bo chodzi. Myślę, że o ubiór. Myślę, że o ubiór.
Trzeba przede wszystkim uwierzyć w człowieka. Każdy człowiek może odnaleźć w sobie dobro i nie można z góry mówić, jestem taki, tylko mam być, jaki mam być. Bo to nie jest kwestia, że człowiek taki jest. To byłam raz na kongresie na temat rodzin w Japonii, gdzie była równocześnie Matka Teresa z Kalkucy. To organizowała taka instytucja jak Papieska Rada do Spraw Rodziny i tam. I była mowa o tym, że człowiek jest no nędzny i tam siostry pokazywały, Matka Teresa pokazywała taką film ze swojego życia, zbierają nędznych z ulicy. I jakaś taka studentka pytała, no ale przecież Matko, człowiek jest okropny, to człowiek może, że tylko wojna była i to wszystko. No i a Matka Teresa mówi, no tak, człowiek jest okropny, ale wyobraźmy sobie, że jest najcenniejszy, jest taki, co jest dla was ważne. Jaka dziewczyna powiedziała, no złoto. No to wyobraźmy sobie, że człowiek jest ze złota. Ale leży w kałuży złota. Ale nie jest błotem. Wyjmij ją z tego błota, wyczyść, już jest złotem. Więc nie można osądzać człowieka według jego czynów. Trzeba odróżnić czyn od człowieka. Czyn może być ciężki grzech. Ale człowiek może się odwrócić od tego grzechu. I właśnie kapłan jest tu potrzebny, żeby oczyścić. A ludzie osądzają się według czynów. Może się zdarzyć, Ja takie rozmowy prowadzę z paniami. Nie tak dawno rozmawiałam z kobietą, którą znam od urodzenia. Wcześniej poznałam ją przed urodzeniem. Przyszła do mnie płacząc, że mąż jest niedobry, lekceważy ją. I mnie męża też znam od dziecka. Mówię, co się stało? No dobrze, to jest kilka lat, mam dzieci takie, co sześcioletnie, czy coś. No o co ci chodzi? No powiedział, że jestem głupia. Ja mówię, słuchaj, a może ty jesteś głupia? No z tego co uważasz, że ty jesteś mądra? O co chodzi? No chodziło o sprawę, że istotnie ona w tym była całkiem głupia, bo chodziło o sprawę konkretnie z fizyki. Ona o fizyce nie ma pojęcia, jest humanistka, a on jest specjalista, jej tłumaczył, ona nie chciała. I wreszcie mówi, to głupia jesteś. No więc powiedział ci co, powiedział to, no i co się stało? Nic się nie stało. Nie można wciąż być obrażonym o to, że ktoś cię nie podziwia, no bo każdy chciałby, żeby jego podziwiali. Więc chodzi o to, żeby odróżnić, tak jak Pan Jezus, grzech potępić, ale grzesznika kochać. I wtedy uzdrawią się te układy różne, trudne. Spróbuj znaleźć w tym człowieku, co go obserwujesz, ślad podobieństwa do Boga, bo musi być, nie ma innych ludzi. Więc jeden ślad jest schowany, ty go przekryj błotem, może nawet nie błotem, może czymś pięknym, ale to jest co innego. Więc jest problem zainteresowania człowiekiem jako takim, poznawać ludzi. Teraz jest mnóstwo technicznych, ciekawych maszyn. No dobrze, one są ciekawe, ale one nie są ludźmi. I ty poznasz maszyny, a nie wiesz, co myśli twoja żona, albo odwrotnie. Dziewczyna, która niby kocha męża, nic nie wie, gdzie on 10 godzin pracuje, bo nie poznaje jego wnętrza, jego zainteresowań, jego reakcje, żeby móc coś wiedzieć o drugim człowieku, trzeba go słuchać, trzeba mu się przyglądać, trzeba go kochać. A nie ciągle oskarżać. Ludzie się wzajemnie oskarżają. Rozmowy małżonków to jest wytykanie, co on źle robi, co ona źle robi. On nie zrobił coś źle, nie wszyscy umieją wszystko od razu. Poza tym są momenty, kiedy człowiek wszystko leci z rąk, bo się czymś zdenerwował. Więc przestać osądzać, to zresztą powiedział do mnie Jan Paweł II, jak był jeszcze księdzem, że jak był chłopcem, to był wstrząśnięty słowami Chrystusa, nie sądźcie. Przestańcie sądzić, a uczcie się siebie. Uczcie swego węża, uczcie jego, swojego dziecka, swoją teściową. Dlaczego są awantury między ludźmi? Bo ludzie nie akceptują człowieka, jakim on jest. Tylko chcą, żeby był taki, jak ja chcę, żeby on był. A on jest całkiem inny. Wczoraj tłumaczyłam takiej parze małżeńskiej, która do mnie przyszła pokłócona, bo ja teraz z fotela działałam. Powiedziałam, proszę pani, jeżeli pani nie wie, co zrobiła, to pani nie zmieni swojego męża. A w ogóle niech pani się zastanowi, bo pani by chciała, żeby on był babą. To tak, jak pani chciała, żeby motyl stał się słoniem. Trzeba przyznać odmienność człowieka, nie tylko płciowa, że mężczyzna, ale odmienność drugiego człowieka nie porówna. Nie ma dwóch jednakowych ludzi. Więc uczcie się siebie wzajemnie, zainteresujcie się tym drugim człowiekiem. Nie każdy chce błyszczeć. No i co z tego błyszczenia? I tak go do trumny położę. Oj, chociaż nie. Teraz wcale nie kładę do trumny. Ja jestem przerażona tym, że palą ludzi. Ja nie mogę tego znieść. Mnie się to nie podoba. Dla mnie pogrzeb z tym... Nie, to nie dla mnie. No więc wracając do tego, co pan chciał, nie wiem, ale w każdym razie uczcie się wzajemnie, że człowiek jest fascynujący. I się tak pomyśli, a jak on zareaguje? Przyjdziecie. Ja się pytam tej kobiety, to się skarży na męża. No dobrze, pani zrobił to, ale czy pani się zastanawia, dlaczego on to zrobił? Bo to nie chodzi oskarżyć, że on źle rodzi, ale się zastanowić, jak to jest. Czy żadne dziecko nie rodzi się zbrodniarzem, ale też żadne nie rodzi się świętym. Ty sam dla siebie marwi terenem działania i drugiego człowieka musisz poznawać. Nie jego ciało. Poznał ją, bo ją wziął do łóżka, tak naturalnie. Poznał jej ciało i co mu z tego.
Ja tylko dodam, w sensie pani Łoda była bardzo ubrana jak anioł, a dziś jest tylko połowicznie ubrana.
No właśnie. Idziemy.
Idziemy. Podziękować pani doktor za wspaniały wykład. Ja myślę, że...
Zajmij się panu panu. Dlaczego? Dlaczego kobiety? Bo wy nie dajecie nic robić mężczyznom. Baby pchają się wszędzie, a mężczyźni korzystają, siedząc sobie pod telewizorem, a niech baba pracuje. Dlaczego nie? Jak ona chce? I teraz kobiety pracują na czterech etatach, pięciu etatach, a on sobie siedzi i ogląda maszynę.
Nie chciał mówić, a nas będzie musiał mówić.
Daj mu głos.
Pani profesor, dziękujemy za wspaniały wykład i za świetne świadectwo, przepiękne, które nas zachęca do szukania właśnie świętości w laikacie. No i życzymy błogosławieństwa Bożego i wszystkiego, co najlepsze.
A będzie pan czytał? Będzie pan czytał dokumenty wasińskie? Może pan troszkę poczytać, chociaż 10 minut dziennie? No to dobrze.
Ktoś już czytał, ale został zachęcony, że będzie czytał dalej.
No, bo są piękne. Dziękuję bardzo.
Coś słodkiego dla ciała i dla duszy.
Ja dziękuję pięknie, bardzo pięknie.
Ja nie mogę trzymać. Daj
uwagę. Pani profesor, dziękuję pani profesor. Ja miałem okazję przed już wielu laty słuchać wykładów pani profesor i widzę, że ta sama werwa, ten sam właśnie mocny głos i takie zdecydowanie w tym wszystkim, co pani profesor mówi, chociaż naprawdę tych lat już wiele upłynęło. Bardzo się cieszymy, dziękujemy za dar pani profesor. Życzymy dużo jeszcze sił, aby można było tą misję, którą zlecił, a pani ją tak odbiera, jako to jest misja laikatu, misja, która też została w jakiś sposób przekazana przez świętego Jana Pawła II, żeby ona docierała do innych, a my jesteśmy za to bardzo wdzięczni, żeśmy w parafii Jana Chrzciciela mogli panią profesor u nas tutaj gościć i za te piękne słowa, ale też słowa wymagające. Zapłać.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy właśnie.
Zaśpiewajmy teraz apel jasnogórski. Zaśpiewajmy apel jasnogórski, pomodlimy się, a potem będzie pani profesor tutaj spokojnie dla nas jeszcze tu czekała, jeżeli ktoś zechce sobie...
Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, Panie. Jestem przy Tobie, pamiętam, słucham.
Proszę o siły dla Pani Profesor. Pomódlmy się właśnie w jej intencji, polecając Matce Bożej, po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielu. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszyciel nasze, synem swoim nas pojedna, synowi swojemu nas poleca, swojemu
synowi nas oddawaj.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. To które małżeństwo bierze się do roboty, jak to mówiła pani profesor? Nie uciekać bez tego. No. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Przypominam, że w piątek też mamy jeszcze adorację Najświętszego Sakramentu, trzeci piątek miesiąca. Zapraszamy wszystkich też na nasze spotkania.
Kolejka.